Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Leś Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję oraz naszych gości. Są nim i małżonkowie. Pan Piotr Boroń jest historykiem, senatorem, ministrem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Jest twórcą Forum Edukacji Medialnej, autorem książek i artykułów w naszym dzienniku. Razem jest ze swoją żoną, historykiem i archiwistą. Serdecznie witam państwa.
I my witamy bardzo serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy.
Drodzy państwo, za tydzień, dokładnie we wtorek, będzie 3 maja. Jest to dosyć ważna data i dlatego trzeba się do tego święta przygotować. My jako rodzice, którzy jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie naszych pociech, naszych dzieci, żeby były pociechami również jak dorosną, a nie problemem i zmartwieniem dla rodziców, powinniśmy również je wychowywać w duchu miłości ojczyzny. No i ten 3 maja jest taką datą, gdzie można wiele rzeczy w jakiś sposób uprzytomnić, uzmysłowić, również w kręgu rodziny, niekoniecznie w szkole na lekcjach historii. No, ale nie wszyscy jesteśmy historykami, nie wszyscy dobrze pamiętamy, co się tam wtedy działo, więc ta dzisiejsza audycja jest w pewnej części rodzajem takich krótkich korepetycji dla rodziców z tego tematu 3 maja, z tej daty, co się wtedy w Polsce działo, więc to jest dosyć istotne i ważne, dlatego mamy historyków, gości historyków. Czy nasi goście chcą kogoś pozdrowić na początku?
Tak, panie redaktorze, rzadko to robimy, ale okazja jest wyjątkowa. Wiemy nawet, że nas słucha ksiądz infuad Jerzy Bryła, który za 5 tygodni będzie miał wspaniały jubileusz, 70-lecie kapłaństwa. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy opieki Matki Bożej. Dziękujemy za to wszystko, co już dla nas zrobił i prosimy o jeszcze, ponieważ jego kapłaństwo jest bardzo potrzebne wielu, wielu ludziom. Myślę, że robimy to, pozdrawiając go najserdeczniej, myślę, że robimy to w imieniu wielu, wielu ludzi, którzy mają mu wiele do zawdzięczenia. Także księże infuacie, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, Bożej opieki przede wszystkim i Matki Bożej.
Drodzy państwo, no to rozpoczynamy. Temat świętujemy w rodzinie 3 maja. Jest to 1470 audycja dla małżonków i rodziców. No i zacznij goście, przypominam państwo, Anna i Piotr Boroniowie. Prosimy bardzo.
Witamy serdecznie jeszcze raz. Drodzy radiosłuchacze, otóż pan redaktor użył takiego określenia małe korepetycje. To będzie po części prawdą. Nasza audycja po części będzie rzeczywiście takim wspomnieniem faktów historycznych, ale jak rzadko liczymy na bogaty państwa odzew w drugiej części, bo pragniemy zaprosić do takiej wspólnej narady. Tak, dzisiejsza audycja to nie jakiś występ radiowy zaproszonych gości, czyli w tym przypadku nas, ale dzięki znakomitej formule audycji, gdy radiosłuchacze mogą telefonować do studia, a przez to współtworzyć audycję, dzisiejsze spotkanie ma być w naszym zamierzeniu naradą rodziców i dziadków w sprawie świętowania 3 maja. A dokładniej, pierwsza część wieczoru to garść informacji z naszej strony, a druga to propozycja narady. A zatem primo. ponieważ młodzi ludzie lubią nas zaskakiwać znalezionymi najczęściej w internecie ciekawostkami lub wręcz złapać nas na niewiedzy o czymś. Więc jako historycy podsuniemy Państwu informacje historyczne o tym, co warto wiedzieć na temat sytuacji Polski pod koniec XVIII wieku, a szczególnie Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja. Będą w tym także odpowiedzi na trudne pytania o historię, bo z Konstytucją 3 maja wiąże się sporo kwestii dyskusyjnych, a źle by było, gdyby ktoś z tak zwanych starszych nadszarpnął sobie autorytet zaskoczony jakimś pytaniem, na które nie znałby odpowiedzi dla młodzieży.
Tak, a sekundo, chcemy właśnie razem ze słuchaczami zastanowić się nad tym, w jaki sposób skutecznie świętować, a skutecznie to znaczy tak, aby wszyscy nasi domownicy, cała rodzina i bliscy, z którymi spędzamy czas w tych dniach, mieli miłe poczucie nadzwyczajności, bo to od nas zależy, czy uda nam się upodobnić te dni do świąt, do okresu bożonarodzeniowego, sylwestrowego, imieninowego czy jubileuszowego. I tu trzeba podkreślić, że polskość została ocalona w okresie zaboru właśnie przez rodziny, a nie przez instytucje państwowe, bo te przejęli przecież nasi zaborcy i używali ich przeciwko nam, przeciwko Polakom. Więc doceniajmy to, co przechowuje się w domach, a nie zdawajmy się tylko na to, co organizują instytucje państwowe czy samorządowe. Oczywiście dobrze, gdy organizują te obchody, ale to tradycja domowa była zawsze największą ostoją Polaków. I pamiętajmy też, że widzimy to czy nie, o polską tożsamość cały czas toczy się rywalizacja i musimy właśnie dbać o przechowywanie jej w tych najmłodszych, młodych pokoleniach i jeśli nam się to uda, nie zrażając ich do tradycji, ale ciesząc się z nimi razem z młodym pokoleniem, no to myślę, że wygramy zarówno nasze czasy teraźniejsze, jak i przyszłość. A o te metody właśnie chcemy zapytać także słuchaczy. I to będzie taka właśnie nasza narada na tydzień przed tegorocznymi obchodami. A jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że w 1791 roku dzień 3 maja przypadł także we wtorek.
No ciekawe, że wtorki się tutaj nakładają nam. Dobrze, dziękuję za wstęp, a teraz już konkretnie. Jakie jest miejsce Konstytucji 3 maja na tle całej naszej historii? Czy to jest punkt kulminacyjny, czy może zwrotny?
No, sięgnijmy głębiej. XVI wiek zwany jest w naszej historii wiekiem złotym. XVII to wiek żelazny, bo toczyliśmy wiele wojen, zwykle zwycięskich bitew i coraz częściej przegranych wojen. Zaś wiek XVIII to czas upadku, gdy staliśmy się przedmiotem w polityce wielkich sąsiednich mocarstw. Koniec wieku XVIII to rozbiory i likwidacja wielkiego państwa oraz początek długiej, bo 123-letniej nocy zaborów. Skoro więc wiek XVII z odsieczą wiedeńską to sukcesy militarne, a wiek XVIII to upadek, więc pojawia się ważne pytanie, czy da się ustalić moment przełomowy, po którym już zjeżdżamy po równi pochyłej, no i to w objęcia Rosji. Z ustalaniem takich cezur należy być ostrożnym, ale zaryzykujemy stwierdzenie, że to okres wojny północnej w latach 1700-1721, gdy Szwedzi z Rosjanami biją się o panowanie w Europie środkowo-północnej, a dokładniej rok 1709, gdy car Piotr pobija króla Karola XII pod Połtawą i przywraca na tron Polski Augusta II Sasa, którego Szwedzi zastąpili na krótko Stanisławem Leszczyńskim. po klęsce połtawskiej uciekają z Polski antyrosyjscy nasi politycy, a powraca August II mocny, który jednakże mocny jest już tylko fizycznie, a politycznie zawdzięcza wszystko Rosji. Zaczyna się proces uzależniania Rzeczypospolitej obojga narodów od Petersburga. A wykonawstwem uzależniania kierują ambasadorowie rosyjscy, korzystający z szerokiej gamy metod od szpiegostwa, korupcji i zastraszania Polaków, Rusinów i Litwinów przez narzucanie królom polskim rozwiązań systemowych i realizowanie rosyjskich projektów za pomocą narzędzi, jakimi są uzależnieni od Rosji polscy rządzący, a nawet przez armię rosyjską, która stacjonuje na naszych ziemiach w zależności od potrzeb w ilości 30 do 50 tysięcy Moskali. Na jeszcze szerszym tle historycznym to właśnie w XVIII wieku następował przełom w procesie tak zwanego zbierania ziem ruskich przez Imperium Rosyjskie. Zbudowane przez Wielkie Księstwo Moskiewskie, które nazwało się Trzecim Rzymem i twierdziło, że ma prawo do panowania, choćby pośrednio, nad całym światem. Proszę wybaczyć jeszcze szerszy zasięg tej wypowiedzi, ale to konieczne, by zrozumieć, o co tak naprawdę toczyła się gra. A ta gra toczyła się wyraźnie i dziś silniej, choć wydawało się ćwierć wieku temu, że słabiej, to gra o Europę Środkową, która w XIV wieku jako Litwa, a dziś to terytoria także Białorusi i Ukrainy, której poprzez Unię w Krewie w 1385 roku, a potem kolejne Unie przyszła z pomocą korona Królestwa Polskiego i jako przedmurze rzymskokatolickiej Europy broniliśmy do niej dostępu siłom, które na naszą cywilizację miały zakusy. Rosja tak wówczas, jak i dziś, twierdziła, że ma prawo do ziem białoruskich i ukraińskich, ale najczęściej to sami prawosławni wodzowie i ich wojska walczyli przeciw Rosji, by ich ziemie, cieszące się dużymi wolnościami w Rzeczpospolitej obojga narodów, nie zostały zawojowane przez Rosję. Właśnie w XVIII wieku Rosja zaczęła rozciągać swoje wpływy na te ziemie.
Tak, Rosja, ale oczywiście do dzielenia się wpływami w Polsce w XVIII wieku aspirowali także Habsburgowie, a przede wszystkim agresywne Prusy, z którymi krzyżowały się szczególnie polskie interesy na Pomorzu Gdańskim i które dawało Polsce dostęp przecież do Bałtyku, a Prusom dawało szansę połączenia Brandenburgii z tak zwanymi Prusami Wschodnimi. I to ten sam problem, który miał Hitler w przededniu II wojny światowej. Także Rosja w XVIII wieku wchłania w nas w całości, a Prusy są intrygantem rozbiorów, by wyrwać dla siebie jak najwięcej przy podziale. I Prusy posunęły się nawet do zakreślonej szeroko intrygi polegającej na zawarciu przymierza z Rzeczpospolitą obojga narodu sojuszu, w którym Prusy gwarantowały nam w 1790 roku pomoc w zachowaniu suwerenności, a w rzeczywistości była to zachęta do polityki antyrosyjskiej, by równocześnie sugerować Rosji właśnie rozbiór Polski, która się zbuntuje.
No, nie zapominajmy też, że przy pierwszym rozbiorze w 1772 roku podobną do roli pruskiej odegrała też Austria, która zachęcała konfederatów barskich do oporu przeciw Rosji, a tymczasem sama pod pozorem pandemii odcięła od Polski tak zwane miasta spiskie i zaczęła rozbiory już w 1769 roku. Także nie ratowała nas przed zakusami Rosji, ale zgodnie z Rosją i z Prusami te wszystkie, te trzy państwa współpracowały, żeby Polska upadła i żeby dokonać jej rozbioru.
Jest takie hasło, Polska nie rządem stoi. Było wtedy i teraz jest też powtarzane tylko już innymi słowy przez Unię, że ciągle u nas jest jakiś bałagan, brak demokracji, jesteśmy za to atakowani. Jak rozumieć to hasło, Polska nie rządem stoi?
W XVIII wieku to była, no, nawet można powiedzieć, doktryna polityczna wyznawana przez Polaków upadłych na duchu, której sens sprowadzał się do wiary w to, że dopóki będziemy wyrzekać się prawa o samostanowieniu, dopóki będziemy tylko bezwolną przestrzenią, a nie podmiotem politycznym, to nie zdenerwujemy silnych sąsiadów, a oni pozwolą nam egzystować. I choć brzmi to przerażająco, to trzeba przyznać, że faktycznie próby podniesienia się Polaków, Litwinów i Rusinów z upadku stały się bezpośrednią przyczyną do karania nas rozbiorami. Ale nie można wyciągać z tego wniosku, że trwanie w nierządzie było czymkolwiek dobrym. Uległość wobec Rosji skutkowała coraz bardziej bezczelnymi żądaniami wobec nas. Na przykład w 1768 roku ambasador Mikołaj Repnin chciał przeforsować prawo równouprawnienia na polskiej scenie politycznej polityków innej wiary. Wiem nawet, że jeszcze dziś wielu historyków uważa to działanie rosyjskiego ambasadora za słuszne, tłumacząc, że to piękna tolerancja. Nic bardziej błędnego. To była zmiana ustrojowa, mająca na celu objęcie tronu polskiego przez władców rosyjskich, może wkrótce nawet przez Katarzynę II. Opamiętajcie się zatem, owi historycy, którzy jeszcze nazywacie tolerancją to, co zaprzeczało tak powszechnie rozumianej racji stanu na całym świecie. Czy wyobrażacie sobie wtedy, że carem Rosji mógłby zostać nieprawosławny? Toż przecież Zofia Anhalt-Zerbst, by zostać żoną następcy tronu w Rosji, a w efekcie Katarzyną II, musiała przejść na prawosławie i zrobiła to bez żenady. Czy władcą Turcji mógłby zostać wtedy lub później niemuzułmanin? Czyż można lekceważyć fakt, że władcy angielscy nie tylko musieli być Anglikanami, ale byli w ogóle głowami kościoła anglikańskiego po kolei? Dlaczego wobec tych przykładów nie używa się postulatów tolerancji, ale rozumie się, że to była racja stanu? A więc uszanujmy także polską rację stanu, którą chciał pogwałcić w 1768 roku bezczelny rosyjski ambasador. Zresztą dlatego wybuchła Konfederacja Barska.
Co było zatem złego w naszym ustroju, że potrzebna była Konstytucja 3 maja?
Należy może stwierdzić przede wszystkim, że co do oceny Rzeczpospolitej obojga narodów panuje rozbieżność zdań. Półtora wieku temu tak zwana historyczna szkoła krakowska z Michałem Bobrzyńskim na czele postawiła tezę, że winy za upadek powinniśmy szukać w nas samych. Że gdyby nasi królowie trzymali Polaków w posłuszeństwie, tłumiąc swobody obywatelskie, to ich państwo byłoby silne i samo by podbijało, a nie ulegało rozbiorom. Pogląd historycznej szkoły krakowskiej zbiegł się z oczekiwaniami zaborców, by Polacy czuli się winni i mieli niską samoocenę, a zatem łatwiej uznawali nad sobą panowanie zaborców. Dziś takie myślenie nazywa się pedagogiką wstydu i słusznie bronimy się przed nią. Już zresztą półtora wieku temu historyczna szkoła warszawska z Tadeuszem Korzonem i Władysławem Smoleńskim przeciwstawiła się krakowianom, twierdząc, że przyczyną upadku Rzeczpospolitej obojga narodów była umyślna i, podkreślali, zgodna działalność naszych sąsiadów na naszą szkodę. Bez ogródek wyznam, że choć jestem krakowianinem, to uważam, że więcej racji mieli historycy warszawscy. Mam też prawo przypuszczać z licznych jego wypowiedzi, że wybitny historyk krakowski, a nam osobiście bliski Andrzej Nowak, też sprzeciwia się poglądom historyków krakowskich sprzed półtora wieku. Co ciekawe, spór o naturę Polaków trwa nadal i dziś rozciąga się na przykłady z XX wieku, na przykład II wojnę światową. A teraz z kolei znani warszawscy historycy i publicyści hołdują krytycyzmowi dawnych historyków krakowskich. Więc można podsumować, że zamieniliśmy się miejscami. Wracając zaś do konstytucji. Trzeba powiedzieć, że za najcenniejsze w niej uważam nie to, co zmieniła, ale to, w czym powracała do źródeł naszego ustroju. To może nieco dziwnie brzmi, bo za jej najbardziej rewolucyjną zmianę uznać można pozbawienie szlachectwa ludzi, którzy utracili majątki ziemskie, a automatyczne nobilitacje dla ludzi niższych stanów, którzy dorobili się ziemskich majątków, osiągnęli jakieś odpowiednie stopnie oficerskie lub odpowiednie rangi w samorządach miejskich. Na przykład każdy, kto pełnił wysoką funkcję w samorządzie miejskim, po skończeniu jej pełnienia był nobilitowany. To zresztą powodowało, że mieszczanie nie byliby skłonni wtedy walczyć przeciwko szlachcie i to też było zamierzeniem twórców Konstytucji 3 maja. Proszę jednak zauważyć, że takimi postanowieniami powracano do sensu szlachectwa, które miało dawać przywództwo w narodzie ludziom przedsiębiorczym, sprawnym i zasłużonym na polu ekonomii, wojskowości lub polityki. To przecież pierwotnie nagradzano takich ludzi, a teraz odebrano szlachectwo tylko nieudacznikom, którzy dziedziczyli przywileje po znamienitych przodkach, ale sami nie reprezentowali sobą wysokich wartości. Nawet bieda pchała ich do korupcji czasem. Konstytucja 3 maja czyniła z nas monarchię dziedziczną, bo taki był duch czasów, ale nie powiększała wyraźnie kompetencji monarszych, co też należy uznać za dobre rozwiązanie, bo twierdzenie, że siła państwa zależy od kompetencji tyrana, jest nieprawdziwe, a już od początku robi z obywateli niewolników, służących do spełniania ambicji królów lub dyktatorów, o czym tragicznie uczy nas historia. Czy bowiem wolelibyście państwo być choćby i zwycięskimi, ale żołdakami carów lub cesarzy, ale pozostając ich niewolnikami, jak to najmądrzej ocenił nasz wieszcz Zygmunt Krasiński, cytuję, czerpiącymi satysfakcję z tego, że w końcu wszyscy staną się takimi samymi niewolnikami jak wy? Konstytucja 3 maja była dziełem wolnych ludzi, którzy nie chcieli mieć nad sobą tyrańskiej władzy. Konstytucja 3 maja była dziełem szlachty, która umiała ograniczyć swoje kompetencje wobec mieszczan i ich chłopów, dając im większe uprawnienia, a narzucając sobie większe zobowiązania wobec państwa. Wreszcie Konstytucja 3 maja podkreślała wyraźnie, że panującą w Polsce jest święta wiara katolicka, która zobowiązuje do tolerancji dla innych wyznań, ale i one muszą uznawać, że nie wolno im się panoszyć w Polsce.
To było dobre. Skoro więc konstytucja miała tyle zalet, to dlaczego jej twórcy musieli uciekać się nawet do podstępów, by ją przeforsować?
No, to konkretny kontekst historyczny, bo skład Sejmu Wielkiego, a jego nazwa pierwotnie odnosiła się do podwójnej liczby obradujących, bo do wybranych na lata 1788-90 obradujących od 6 października 1788 roku, dołączono także w grudniu 1790 roku nowych posłów wybranych w tymże 1790 roku, by nie przerywać rozpoczętych prac. Obecnie jest podobnie w polskim parlamencie. Jeżeli nie zakończy się prac nad jakimiś projektami, to zostają one zupełnie zamknięte. Więc tu, żeby coś takiego wtedy nie nastąpiło, dokooptowano tę, no, jak to mówiono, tę drugą liczbę posłów obradujących i stąd wielka liczba tychże parlamentarzystów wówczas, I stąd nazwa Wielkiego Sejmu. Potem oczywiście zaczęto go nazywać Wielkim ze względu na dokonania, ale pierwotnie nazywano po prostu Wielkim ze względu na ilość obradujących. Otóż jego skład odzwierciedlał zadawnione wady, których w Polsce, jak i w innych państwach nie brakowało. Przypomnijmy, że gdy w naszej Rzeczpospolitej obradowano nad polepszeniem ustroju, to równocześnie w niedalekiej Francji trwała rewolucja zjadająca własne dzieci, gwałcąca prawa ludzkie pod hasłami równości, wolności i braterstwa. Rosja, Prusy, Austria czy Turcja nie były państwami szczęśliwymi, ale nie poprawiały swych ustrojów, bo ich władcy byli narcystycznie pewni swych zalet. U nas niestety nie brakowało w elitach władzy tak zwanych jurgieltników, którzy pobierali pensje od rosyjskich ambasadorów i służyli im jako szpiedzy i agenci. Przez dziesięciolecia elita polityczna była dobierana negatywnie poprzez awansowanie służalców, represjonowanie wolnościowców, jak Tadeusza Rejtana, którego akt protestu przeciw pierwszemu rozbiorowi nie obudził sumień poselskich i w przytłaczającej większości pozostali posłuszni poprawności politycznej tamtych czasów. Mieliśmy słabego i chwiejnego króla, a hetman Branicki zasłużył się Moskalom, zabijając konfederatów barskich. W takich warunkach, gdy stronnictwo hetmańskie tegoż Branickiego czekało na dyrektywy z Petersburga, a stronnictwo dworskie króleckie patrzyło, komu zaoferować swoje usługi, grupa patriotów sięgnęła rzeczywiście po metody, które uznano za zamach stanu. Dokładnie wyglądało to tak. Tak zwane stronnictwo patriotów porozumiało się ze stronnictwem królewskim. Po przerwie wielkanocnej, gdy posłowie przebywali jeszcze w domach rodzinnych, spodziewano się wznowienia obrad 5 maja we czwartek. A tymczasem marszałkowie Sejmu powiadomili imiennie sprzyjających reformie posłów, by wrócili 2 maja. Wieczorem w gronie zaufanych spotkali się i podpisali tak zwane asekuracje, czyli zobowiązania, że będą postępować zgodnie z planem. Nazajutrz Zamek Królewski obstawił książę Józef Poniatowski ze swymi zaufanymi oficerami, a szczególnie zabezpieczyli oni okolice tronu królewskiego. W obradach uczestniczyło 182 posłów i senatorów z ogólnej liczby jakichś 500. I gdy w ogólnym zamieszaniu poseł Józef Zabieło zgłosił wniosek, by głosować, a król podniósł rękę na znak, że chce zabrać głos, zaczęto krzyczeć, że panuje ogólny konsensus, a król jest gotów zaprzysiąc przyjętą konstytucję. No i tak się stało. I wówczas pomaszerowano do katedry świętego Jana, by dziękować Panu Bogu za dokonane dzieło. Tu jako ciekawostkę można jeszcze dodać, że niesiony na rękach, co widać na obrazie Jana Matejki, to nie był król, ale marszałek Sejmu Stanisław Małachowski. O ile więc można powiedzieć, że przy uchwalaniu nie dopełniono wszystkich procedur, to przeciw konstytucji nie zaprotestował żaden z sejmików ziemskich. Konstytucja została zaakceptowana przez ogół szlachty obradującej w całym państwie i no de facto te sejmiki ziemskie potwierdziły legalność Konfederacji. To jest bardzo ważne, jeżeli nawet tutaj były te pewne konstytucje. Jeżeli tu nawet były takie pewne nadużycia, nawet można by powiedzieć, to sejmiki to usankcjonowały w sposób zupełnie prawny.
Wiemy, że pierwsza na świecie konstytucja była uchwalona w Ameryce. A drugą właśnie jest Polska, to znaczy Polska by dała Europie pierwszą ustawę zasadniczą. Czy tak można powiedzieć, że jesteśmy pierwsi w Europie?
Tak, to znowu jako ciekawostkę można dodać, że wszystkie nasze ustawy sejmowe nazywano konstytucjami, ale faktycznie jako ustawa zasadnicza z którą zgodne muszą być wszystkie inne ustawy. Była to pierwsza konstytucja w Europie, była dziełem czysto polskim i no, była świadectwem, że Polaków stać na stworzenie znakomitego dzieła prawniczego, bo pod względem godzenia dawnych urządzeń ustrojowych z potrzebami czasu konstytucja 3 maja była takim arcydziełem kompromisu, a jej twórcy uwzględniali nawet dalekowzrocznie, że co 25 lat powinna być aktualizowana. Także...
A jak się potoczyły dalsze losy konstytucji 3 maja?
Na gorąco grupa jej przeciwników, no właśnie, Rzewuski, Branicki, Potocki, udała się do Katarzyny II, do Petersburga ze skargą na własny naród. Stąd proszę zwracać uwagę na przykład, jak kogoś nazywa się dzisiaj targowicą, to podkreśla się, że to była jakby największa wina tych polityków, którzy zdradzili Polskę przez to, że szukali rozwiązania spraw wewnętrznych w oparciu o Katarzynę II. Oni twierdzili, że ona jest gwarantem ustroju polskiego. Ona się za taką uznawała, no ale przecież, obiektywnie rzecz biorąc, nie można się było na to zgadzać. I wówczas, no ona jeszcze troszkę się tam droczyła z nimi, dąsała, że no teraz przyjeżdżają, gdy już jest uchwalona konstytucja, gdy już tak wiele złego się stało. No ale w końcu zgodziła się udzielić im pomocy, czyli obalić konstytucję. Oni wtedy za jej zgodą i z jej pomocą zawiązali tuż nad rosyjską granicą Konfederację w Targowicy i z pomocą armii rosyjskiej przejęli władzę w Polsce. No, oni zebrali jakieś 20 tysięcy zwolenników, natomiast armia rosyjska liczyła jakieś 97 do 100 tysięcy ludzi. Tak potężna armia wkroczyła w granicę polskiej. No, strasznie postępowali żołnierze rosyjscy wówczas. Nawiasem mówiąc, Katarzyna II ogłosiła, że armia ta wkracza na ziemię polskie w obronie prawosławnych, którzy u nas są prześladowani. No więc jak widać, kartą obrony różnowierców w Polsce obce dwory posługiwały się chętnie i często. Niestety, także król Stanisław August Poniatowski przystąpił do Targowicy. Szlachtę, która broniła Konstytucji 3 maja, mordowano i niszczono jej majątki. Ten motyw znajdujemy także w panu Tadeuszu, prawda? Targowica przejmowała władzę, to znaczy co podlejsze typy miały szansę wypływać w administracji państwowej i robić karierę. Na rok 1793 zwołano do Grodna Sejm, na którym uznano, uwaga, że Konstytucja 3 maja w ogóle nie miała miejsca, że w ogóle nie zaistniała. Wymazano ją z historii, próbowano wymazać ją z historii Polski. I to był ten grodzieński już ostatni nasz Sejm. Hańba z udziałem upadłych moralnie posłów i senatorów.
Ale mimo to do Konstytucji 3 maja nawiązywano jeszcze w późniejszym czasie wielokrotnie, tak?
Tak. No, była pociechą dla nas w okresie zaborów. Podczas powstania listopadowego wspominaliśmy Sejm Wielki jako coś wspaniałego. Notabene wtedy to właśnie, dokładnie w 40-lecie uchwalenia Konstytucji 3 maja powstała pieśń Witaj Majowa Jutrzenka. Ona nawet w śpiewniki jest wsadzana, jako powstała w dobie Sejmu Wielkiego. Wielkiego, a to było w 40-lecie. A później podczas zaborów w Warszawie karani byli przez władze rosyjskie ci, którzy świętowali w tym dniu. Jak na przykład pewien nauczyciel, który za karę został zesłany na 3 lata na Syberię. Sejm II Rzeczpospolitej przywrócił święto Konstytucji natychmiast, to znaczy uchwałą 29 kwietnia 1919 roku, a więc już od razu, jak tylko można było, w roku 19 obchodziliśmy uroczyście jej rocznicę. Okupanci podczas II wojny światowej, oczywiście tak Niemcy, jak i Związek Radziecki, zakazywali świętowania, a no, w tak zwanej wyzwolonej Polsce to się miało okazać jak wyzwolonej. W 1946 roku, 3 maja, na przykład w Krakowie, podczas no, takiego uroczystego spotkania krakowian na rynku krakowskim, które przerodziło się też w manifestację antysowiecką, zostały zaatakowane tłumy przez władze komunistyczne. Użyto czołgów przeciwświętującym na krakowskim rynku. Padli zabici i ranni, a w 1951 roku w ogóle zniesiono święto Konstytucji. Nieco starsi nasi słuchacze z pewnością pamiętają atmosferę PRL-u, gdy milicja sprawdzała, czy domy są oflagowane na 1 maja, a na święto robotnicze, prawda? A następnie wlepiała mandaty, jeżeli flagi nie zostały zdjęte, na 3 maja. Represji było więcej jeszcze, a 6 kwietnia 1990 roku Sejm specjalną ustawą przywrócił święto Konstytucji, a jeszcze w roku 2004, w nawiązaniu do tego świętowania i właśnie tego flagowania, Sejm ustanowił dzień 2 kwietnia świętem flagi. Zazwyczaj w tym dniu mówimy więcej w ogóle o wszystkich naszych symbolach narodowych i państwowych.
No, czas nam szybko leci, 10 minut. Powinniśmy już przejść do rozmowy ze słuchaczami. Przejdźmy zatem do propozycji świętowania przez nas samych, w rodzinach. Za tydzień to już będzie. Tego właśnie święta Konstytucji 3 maja.
To może wydawać się komuś zbyt proste, ale spróbujmy uświadomić sobie, czym w ogóle jest świętowanie. O to też będziemy prosić naszych słuchaczy. Mianem zagajenia. To są świadome gesty i zachowania, bardziej uroczyste i dostojne. Świętować można na wiele sposobów. Bardzo ważne jest to, aby formy dostosować do okazji, ale także do ludzi, którzy w obchodach uczestniczą. Dostosować tak, aby nie czuli się przymuszani, by ich nastawiło wręcz negatywnie do zdarzenia, ale aby czerpali ze świętowania przyjemność. Ważne jest, aby świętowanie miało akcenty powtarzalne. W ten sposób stwarza się pewna tradycja, która dla ugruntowania świąteczności ma duże znaczenie. Na użytek dzisiejszej naszej rozmowy przyjmijmy, proszę, aby skoncentrować się na świętowaniu, które będzie od nas zależne. Zakładamy bowiem, że Kościół czy organa państwowe mają już pewne plany, które dobrze, jeżeli się włączymy, ale nie powinniśmy się zdawać na państwo czy kościół, bo wymiar rodziny jest nie tylko ważny, no bo wchodzi w nasze serca bardziej, ale też daje nam większą niezależność na trudne czasy. Święta powinny być inne od dni powszednich. Powinny być choćby w małej rzeczy, ale przygotowane. Święta nie mogą równać się bezczynności. Wiemy, że niestety wielu przemęczonych ludzi chce przede wszystkim wtedy odpocząć, nawet po prostu odespać, ale tego nie możemy nazywać świętowaniem. Jeżeli więc chcemy świętować, to zaplanujmy zrobienie czegoś wyjątkowego. To mogą być najdrobniejsze, ale miłe rzeczy.
Zatem prosimy o garść propozycji, które rozbudzą wyobraźnię, ośmielą naszych słuchaczy, by również włączyć się i zaproponować może własne sposoby świętowania właśnie w rodzinach z dziećmi, nie tylko włączając się, jak już mówił pan senator, w oficjalne obchody, czy to kościelne, czy państwowe, ale właśnie tworzenie naszej własnej tradycji rodzinnej na okoliczność tego święta.
No, tu mamy wspaniałe doświadczenie narodowe, ale jeszcze bardziej chyba kościelne. Święta kościelne z liturgii, która odbywa się w świątyni, czyli jest świętowaniem takim wspólnotowym, weszła w nasze rodziny, weszła w nasze domy. Wigilia, święta Bożego Narodzenia mają dużo akcentów takich domowych. I oczywiście nie powielimy tego dokładnie, ale myślę, że możemy pewną mądrość z tego czerpać. Mianowicie, jeżeli na przykład dzieciom, które nie rozumieją przecież tajemnicy przyjścia na świat Syna Bożego w Bożym planie zbawienia, prawda? Jeżeli dzieci dostają jakieś małe prezenty, jeżeli widzą światełka na choince, to jeżeli widzą dom posprzątany, smakołyki, to przez różne zmysły trafia do nich radość z tego, co się świętuje. W różnej kolejności potem może przychodzić ta mądrość i smaki i różne cały ten anturaż tego naszego świętowania. Proponujemy zatem małą systematyzację, aby łatwiej było uświadomić sobie obszary świętowania. Zacznijmy na przykład od porządków. Jeżeli w dzień świąteczny z rana obudzimy się w choćby trochę posprzątanym domu, to zaczniemy w lepszym nastroju. Jeżeli w dzień świąteczny zjemy coś, co lubimy, to skojarzenia z 3 maja będą bardziej sympatyczne. Jeżeli będziemy oczekiwać na jakieś wydarzenie w tym dniu, to będzie to miało posmak przyjemności.
Tak, ale jeszcze może bardziej konkretne propozycje.
No na pewno powinny być zawsze dostosowane do konkretnej rodziny, do konkretnych sąsiadów.
Możemy tak coś wspólnie zaśpiewać, możemy zaprosić gości, może to się stać naszą jakąś tradycją, że spotykamy się na jakimś śpiewaniu w tym dniu.
Możemy na przykład wyjść przed dom i wspólnie zawiesić flagę właśnie 2 maja, która będzie łopotała jeszcze 3 maja. Przy tym zawieszaniu flagi będą obecni na przykład wszyscy członkowie rodziny albo jeszcze zaprosimy sąsiadów. To potrwa wszystkiego 10 minut, a wytworzymy pewną tradycję taką, która potem 10 minut co roku, a będzie to naprawdę bardzo mile wspominane.
Tak, są domy, gdzie tak. Właśnie takie maszty stoją przed domem na trawniku tak. I faktycznie jest to dobry pomysł, żeby uroczyście wciągnąć flagę 2 maja, żeby ona łopotała już 3 maja.
Tak. Tak, bo świętowanie właśnie musi mieć taki swój rytuał powtarzalności, ale to też no właśnie nie może być takie spędzenie po prostu wolnego czasu. A święta państwowe mają to do siebie, a konstytucja akurat 1 maja to było pierwsze święto państwowe, że obowiązek ich organizacji spoczywa właśnie na organach państwowych i czasem trudno uwolnić się od takiej przejmującej nudy takich oficjalnych organizacji i wielu ludzi właśnie ucieka od tego. Po prostu traktuje to jako długi weekend i okazję do wyjazdu.
Obyśmy nie powtórzyli tego, co było z 1 maja, gdy ludzi na siłę spędzano na jakieś pochody, jakby kamera z bliższa pokazała, jakie mają twarze, czy też podsłuchała, co mówili w tłumie o obchodach 1 maja, to po prostu byłaby wielka kompromitacja. Przepraszam, wtrąciłem.
Tak, ale to nie... Mimo, że są fajne teraz różne pomysły, na przykład takie biegi tematyczne, które są i może uczestniczyć w nich cała rodzina, to jednak dobrze jakbyśmy szukali też swoich pomysłów rodzinnych, jak na przykład różnego rodzaju gry planszowe o tematyce konstytucji, czy wymyślanie quizów dla dzieci, jakichś zgaduj zgadule, zgadywania na przykład postaci z obrazu Jana Matejki, czy czy choćby nawet takie najprostsze, jak znajdowanie na planie swojego miasta ulic związanych z postaciami z konstytucji, czy przejście się nawet taką ulicą, może na niej nic nie ma ciekawego, ale jakby się to stało taką tradycją.
I nagrody dla dzieci, tak. Prawda? Jeżeli odnajdą nazwy w mieście związane z konstytucją.
Z konstytucją. Także no właśnie tutaj o dekorowaniu już mówiliśmy, nawet klatki schodowej czy mieszkania, czy dla dzieci na dobranoc zamiast zwykłej bajki przeczytania właśnie jakiejś bajki historycznej związanej z tym, czy dla starszych dzieci już omówienie, przeczytanie takiego ustępu z konstytucji. Czy śpiewanie piosenek trzeciomajowych właśnie z dziećmi czy z gośćmi. Także tutaj takich doszukiwaliśmy się, szukaliśmy takich przykładów, ale to faktycznie jest o wiele trudniej znaleźć niż w przypadku świąt bożonarodzeniowych czy wielkanocnych, gdzie ta tradycja rodzinna jest jakby taka o wiele większa. Natomiast tutaj chyba każda rodzina musi zacząć wypracowywać swój, albo się podzielić, jeżeli ma.
No właśnie prosimy Państwa teraz o udział w takiej wspólnej naradzie. Prosimy o podzielenie się i pomysłami, i może czasem jakimiś swoimi doświadczeniami. Czy ktoś z Państwa na przykład w tym dniu częstuje rodzinę, gości jakimś specjalnym daniem? Czy na przykład u Państwa jest coś takiego jak składanie życzeń SMS-owych, tak jak życzy się na różnego rodzaju święta, to może i tutaj byłoby, że komuś wysyłamy życzenia na 3 maja, prawda? Polacy do siebie, Polacy za granicę do kogoś. Pomysłów może być bardzo dużo. Prosimy o podzielenie się. Myśmy rzucili garścią, bardziej na zachętę, ale liczymy na Państwa pomysły również. Bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi, przypominam, są Państwo Anna i Piotr Boroniowie. Zapraszamy do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków pod zdjęciami naszych gości można wpisywać pytania i komentarze. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. 22:21 już minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj naszymi gośćmi są państwo Anna i Piotr Boroniowie. Temat dzisiejszej audycji: świętujmy w rodzinie 3 maja. Mamy się dzielić naszymi pomysłami, żeby to świętowanie utrwaliło się w naszej rodzinie jako pewien rytuał, radosny rytuał, do którego będziemy chętnie wracać i chętnie dzieci będą w tym uczestniczyły. No bo przecież nasze zadanie jako rodziców jest właśnie wychowanie również w duchu miłości ojczyzny. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Państwa serdecznie, Państwa Polakiewiczów i Pana Lecha Polakiewicza. Prowadzącego mówi Hanna z Warszawy.
Witamy Panią Hannę.
Proszę Państwa, ja chciałabym przypomnieć taką tradycję, którą przed kilku laty zainicjował Pan Jan Pietrzak, satyryk. W Warszawie, na placu zamkowym, odbywało się tańczenie poloneza, więc byli zaproszeni artyści ubrani w stroje z epoki. Były nagłośnione różne polonezy i zgromadzeni ludzie, prawda, na placu zamkowym, bardzo licznie zresztą, włączali się do takiego korowodu poloneza i było to bardzo piękne. Z tym, że to było później, to trwało może myślę, że przez 3 mniej więcej lata. Potem to zostało zaniechane, nie wiem z jakiego powodu. I myślę, że ten pomysł to była naprawdę wspaniała zabawa. No, ludzie byli szczęśliwi, tańczyły dzieci, babcie do tego korowodu się włączały. No, była to piękna zabawa i myślę, że można by to przenieść powiedzmy na grunt rodzinny, jeśli są jakieś większe rodziny, prawda, czy zaprosić można rodzinę. Można by to zorganizować właśnie takie tańczenie poloneza na przykład w takim większym gronie rodzinnym. Gdzieś na przykład, jeśli ktoś mieszka w jakimś, powiedzmy, domku jednorodzinnym, gdzie jest jakiś ogródek. Więc była to wspaniała zabawa na placu zamkowym. Myślę, że szkoda, że jej już nie ma. Może będzie, ale na razie nie ma. Ale myślę, że można by było właśnie zorganizować takie, również w rodzinie, w większym gronie zaprosić sąsiadów, prawda? I zorganizować między innymi tańczenie poloneza. Także chciałam tu Państwu o tym przypomnieć, tą wspaniałą tradycję, która przez kilka lat miała miejsce na placu zamkowym w Warszawie i była to świetna zabawa. I myślę, że można by to w jakimś mniejszym zakresie, prawda, również wykorzystać do takiej zabawy rodzinnej. Także tyle chciałam Państwu przekazać.
Dziękuję bardzo, Pani Hanno. No właśnie, świętowanie wiąże się również z tańcami. Zawsze się wiązało, a rozpocząć można właśnie polonezem. Co Państwo sądzą, nasi goście?
No, przede wszystkim wysłuchaliśmy właśnie tego poloneza z pana Tadeusza, z filmu, przy dźwiękach którego, zresztą jest to piękna scena, tańczą zgromadzeni goście. No i pani nam opowiedziała to, co by można robić również na wzór, poniekąd na wzór też tego filmu. To jest, no wyobrażamy to sobie jako piękne zdarzenie. Mam małe obawy, że to będzie projekt, który większość naszych słuchaczy będzie organizacyjnie przerastać. To znaczy, no, parę warunków musi zostać spełnionych. Ogród, dobra pogoda, mnogość gości, czyli też jakaś większa impreza, no bo przecież nie przyjadą tylko odtańczyć poloneza, więc to będzie jakieś spotkanie, no, taki wieczór iście polski albo gruziński, prawda, kiedy wszyscy zasiadają przy stołach i no i zabawa trwa godzinami, między innymi jest ten polonez. Życzymy wszystkim Państwu takiego świętowania, żeby nikt nie miał wątpliwości. Nam się czasem udawało też podobne organizować uroczystości, bo mamy na szczęście ogród na wsi przy domu. Natomiast obawiamy się jednak, że tutaj mogą nastąpić trudności i proszę zauważyć, no właśnie, choćby to, co człowiek o doskonałych pomysłach, Jan Pietrzak tutaj wymyślił, no właśnie, zostało w jakiś sposób przerwane. Podejrzewam, że między innymi dlatego, że potrzebne były do tego fundusze, które czy to z jakichś organów rządowych, czy też samorządowych wspomagały uroczystość. I tu mam pewne obawy, że jeżeli uzależnimy zorganizowanie od jakiegoś dofinansowania, to może być potem brak dopływu środków, może po prostu uciąć. Ewentualnie no, jakaś tam władza, nie wiemy, jakie będą kolejne różne władze w Polsce, jakaś tam władza może też mieć konkretne wymagania, że jeżeli finansuje, to oczekuje, no, szczególnie jeżeli to jest jakiejś tam przestrzeni miejskiej na przykład, jakaś taka zabawa, choć dobrze, że to się udało panu Pietrzakowi, ale obawiam się, że tu może powstać kiedyś jakiś problem. Nie negując tego, bo naprawdę to jest kapitalne, oby nam się to przydarzyło, jednakże stawiajmy na różne takie drobne pomysły, próbujmy ich jeszcze tutaj podsunąć jak najwięcej, żeby były łatwiejsze do zorganizowania. Tu Państwa zachęcamy do tego typu teraz jeszcze pomocy myślowej.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Pani Zofia z Krakowa.
Witamy Pani Zofię.
My spędzamy 3 maja w ten sposób, że zabieramy dzieci, wszystkie moje i z rodziny, i jedziemy sobie do Krakowa, a w Krakowie zawsze tam jest organizowany pochód, który idzie przez cały rynek, w Wawelu przez cały rynek, dochodzimy do pomnika Grunwaldzkiego, każdy ma chorągiewkę, bawimy się, śpiewamy, różne rzeczy się tam śpiewa, a później po tym całym imprezie idziemy sobie wspólnie na obiad z chorągiewkami, wracamy do domu. I tak wygląda nasz maj 3 maja.
Razem z dziećmi, które potem jedzą jeszcze jakieś ciasteczka,
tak,
lody.
Idziemy do McDonalda, czy na lody, później po tym wszystkim. I jest bardzo fajnie i wesoło. A poza tym 2 maja jest też u nas w Krakowie taka sytuacja, że każdy może dostać chorągiewkę. Więc też się można iść na rynek, dostać tą chorągiewkę i później na następny dzień można z dziećmi iść.
Dziękuję Pani Zofio za Pani świadectwo.
Dziękuję.
Nasi goście.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Kraków, bo mamy niedaleko do Krakowa. Jesteśmy. Także też czasem bierzemy udział w tych uroczystościach i cieszymy się, że właśnie po tych uroczystościach jeszcze się spędza rodzinnie, czyli w gronie, w restauracji czy na obiedzie, żeby dzieciom właśnie się to dobrze skojarzyło z czymś też jeszcze przyjemnym i takim bardziej, bardzo rodzinnym. Także.
No i przy tej okazji również dziękujemy Centrum Edukacji Obywatelskiej, które organizuje właśnie rozdawanie tych chorągiewek. Znamy tych ludzi, podziwiamy i robią to znakomicie i też mają masę pomysłów, czy to przejazd na wrotkach przez miasto, czy też na przykład wynajęcie tramwaju patriotycznego. Uczestniczyliśmy też w takich spotkaniach. Podziwiamy i gratulujemy tym organizatorom.
Tak, mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, serdecznie wszystkich witam.
Szczęść Boże.
Jestem bardzo uradowana, że zaczyna się mówić tak dużo o 3 maja.
A pani imię?
Ja wyrastałam.
Możemy znać pani imię? Pani imię.
Ja miałam przed oczami stare rodziny, przede wszystkim Grodgera, i historia w naszym domu towarzyszyła nam od zarania. I moje pomysły, no oczywiście, ten polonez, ja uważam, że to mogłoby być w każdym miejscu, gdzieś w punkcie centralnym, trzeba przypominać. Natomiast ja w Krakowie, jeżeli już świętowałam, czy mam zamiar świętować 3 maja, to na pewno odwiedziłabym i byłabym w miejscach szczególnie polskich, których tam, przepraszam za chrypę, po prostu jak najbardziej Polskę, najbardziej z naszą historią związane. Nasze, po prostu nasze Polskie. No i na pewno nie kończyłabym tego w McDonaldzie, tylko na przykład na Wawelu pod Smokiem. No, nie mieszajmy, bo tak, jeżeli mamy dbać o naszą polską tradycję, no to niech ona będzie czysta jeszcze. Niech ona nie będzie zabrudzona jakimiś tam naleciałościami. Moje, oczywiście, zawsze wywieszana była flaga. Zawsze się o 3 maju bardzo dużo mówiło. Śpiewało się pieśni przeróżne, związane i z 3 majem, i z tym, co potem nastąpiło. Nie rozdzielało się tego. Po prostu 3 maj był wspaniałą gwiazdą, która świeciła potem, tak mi moja babcia tłumaczyła, która świeciła potem, kiedy wszystko się już obaliło w Polsce, właśnie wszelkim poczynaniom Polaków. No nie będę się już dalej rozchodzić, bo mam przeciwko sobie historyków, którzy na pewno lepiej osiadli w tym temacie niż ja, ale jedno powiem. Kochajmy Polskę i dbajmy o to, co polskie, bo nie będą nas nigdzie szanować. A coś na ten temat wiem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Szczęść Boże, a pani imię możemy znać? Już się pani rozłączyła. Nasi goście, proszę.
No, w nawiązaniu do pani wypowiedzi, profesor Władysław Konopczyński, no, jeden na pewno z naszych najwybitniejszych historyków, podsumował w ten sposób, że choć ściągnęły zemstę naszych sąsiadów, Konfederacja Barska, Konstytucja 3 maja i Powstanie Kościuszkowskie, to one były wspaniałym testamentem pierwszej Rzeczpospolitej na długi czas życia pod zaborami. One pozwoliły nam przetrwać i chociaż, no to już dodajmy od siebie, że chociaż władze administrujące wtedy ziemiami polskimi przecież robiły wszystko przeciwko Polakom, to właśnie ta tradycja utrzymała się przede wszystkim w domach. W domach, w rodzinach. Stawiajmy na to, oczywiście nie mamy nic przeciwko, zapraszamy, zachęcamy do obecności na jakichś wielkich obchodach przez kogoś innego organizowanych, natomiast zachęcamy Państwa jeszcze teraz najsilniej do tego, żeby podsuwać właśnie własne pomysły. To może być w jakimś domu na przykład tradycja, że 3 maja na stole stoi bukiet biało-czerwonych tulipanów. Na przykład. Proszę podzielić się z nami, jeżeli Państwo macie jakąś taką tradycję domową, czy kulinarną, czy jeszcze jakąkolwiek inną. Bardzo prosimy.
Słuchamy Radio Maryja.
Maria Fredziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż ja chcę...
A kogo witamy?
W Polsce żyła stygmatyczka, Katarzyna Szymon. I kiedyś w Katowicach było spotkanie z Ojcem Świętym, prawda? I Ojciec Święty do niej podszedł, ucałował ją w stygmat. W rękę, prawda? Miała stygmat. I ta właśnie stygmatyczka miała od Matki Bożej oznajmione, bo powiedziała jej Matka Boża, córeczko, uprosiła mu Boga Ojca, żeby nie zatwierdził rozbioru Polski. Czyli mamy wielką wielką wdzięczność Matce Bożej, że nam to uprosiła, ponieważ wielka demoralizacja panowała wówczas w Polsce, prawda? Było takie hasło, zachora sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. Demoralizacja była kompletna, prawda? Pieństwo, łajdactwo i DTP. Ale Matka Boża uprosiła nam tę łaskę, zmiłowanie boskie, że obecnie jesteśmy państwem narodem. A więc powinniśmy być w tym dniu wszyscy w kościołach. Dłużyć królowe Polski. Bo i dzięki niej wziąłem obecną niepodległość.
Mhm.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję za ten głos. Słuchamy gości.
Tak, pan zwrócił uwagę tutaj na pewną kwestię, którą i myśmy zamierzali, prawdę powiedziawszy, poruszyć, ale brakło czasu. Ale bardzo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni, że pan o tym powiedział. Miesiąc maj to miesiąc maryjny. 3 maja to dzień Matki Bożej Królowej Polski. I jeżeli będziemy łączyć sprawę narodową z naszą wiarą w Boga, no a chyba nie można inaczej, to przez to będziemy silniejsi. I 3 maja to również dzień na tyle maryjny i na tyle narodowy, historyczny, że znakomicie będzie w jaki sposób to łączyć. To może być na przykład rodzinna modlitwa za ojczyznę przez zawstawiennictwo Matki Bożej. Jeżeli siadamy do wspólnego obiadu, pomódlmy się. Pomódlmy się w rodzinie. Choćby to była gospodarz, gospodyni może odmówić modlitwę odpowiednio przygotowaną właśnie na dzień 3 maja i to skojarzenie, jakie w tej chwili no, środowiska przede wszystkim lewicowe od jakiegoś czasu próbują nam narzucić, że katolicy powinni być zamknięci w kościele, prawda? Zamknięci w kruchcie, prawda? My próbujmy wychodzić z tego. Dla dzieci będzie to wspaniałe świadectwo. Modlimy się nie tylko w kościele, ale również w tej przestrzeni rodzinnej, jeżeli 3 maja przed posiłkiem jakimś, prawda, przed obiadem na przykład, już nie będą zaproszeni goście, jeszcze rodzina, przyjaciele jacyś, na przykład jeżeli pomodlimy się za naród polski przez Matkę Bożą do Pana Boga, to naprawdę będzie znakomity gest.
Jest litania narodu polskiego. Długa, ale stosowna na taką okoliczność.
Raz do roku można, tak.
Mhm. Tak. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Joanna z Podlasia dzwoni.
Witamy Panią Joanno.
Słucham tej audycji. Chciałabym również skromnie zabrać głos. Podzielić się właśnie też przeżywaniem dnia 3 maja, świętem Konstytucji. Pochodzę, tak jak zaznaczyłam, z Podlasia, wywodzę się też z rodziny rolniczej i jak pamiętam z dzieciństwa, od młodszych już lat, ale i teraz mam własną rodzinę, pielęgnuję to również w mojej rodzinie, że staraliśmy się zawsze w tym dniu pójść również do kościoła, pomodlić się w intencji uczestnie. Msza święta to była tym właśnie punktem kulminacyjnym. Rano pamiętam mamusia, kiedyś śpiewała, a właśnie pieśni z okazji właśnie 3 maja. Natomiast też z racji tej, że na wsi odmawiano majowe nabożeństwo, więc pięknie flagami dekorowane były domy. Mamusia nawet szyła dla siebie, dla sąsiadów flagi. I oczywiście w miejscach takich publicznych jak remiza, tam właśnie czyniono takie kaplice. Do dzisiejszego dnia też tam się głównie kobiety zajmują, dekorują wraz z dziećmi pięknie właśnie flagami, kwiatami i ołtarz Matki Bożej. I tak właśnie ten punkt kulminacyjny 3 maja bardzo właśnie mi się kojarzy również z tym świętem Maryjnym, Matki Bożej, tak? Również ustanowionym. I co jeszcze chciałam powiedzieć, na przykład nasza trójka dzieci chodziła do przedszkola, akurat mieliśmy takie szczęście do sióstr, sióstr, zaraz momencik, Zgromadzenia Świętej Rodziny. I właśnie też tam się uczyły również własnoręcznie wykonywać flagi biało-czerwone. Były bardzo z tego powodu dumne, zresztą brały udział w różnych przedsięwzięciach, przedstawieniach, tak, uczyły się pięknych pieśni, wierszy. I to zostało do dzisiaj, już dzisiaj prawie 2 rodzeństwa ich starszych, pełnoletnich, najmłodsza jeszcze jest 8-klasistką, ale właśnie kontynuujemy. Staram się też wywiesić flagę, mieszkamy w bloku i właśnie dbamy o tą polskość w ten sposób.
Dziękuję pani Anno za pani świadectwo. Nasi goście coś dopowiedzą?
No, przede wszystkim jesteśmy pełni uznania, że ciągle takie rękodzieło właśnie umajanie i dbanie o wystrój zewnętrzny domów, ulic jest tam pielęgnowane jeszcze. No bo tutaj już w miastach, czy nawet na wsi też u nas w okolicy już widzimy, że to trochę zanika i a już na pewno nie ręczna robota, tylko ewentualnie jakieś kupne rzeczy. Także jesteśmy pełni podziwu i zazdrościmy, bo raz byliśmy tam na Podlasiu i zrobiło nas ogromne wrażenie. To,
wspaniałe.
Wspaniałe, tak.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja chciałam tylko... Szczęść Maria Boże. Podkarpacia. Ja chciałam tylko tak krótko powiedzieć, że u nas na flagę wieszało się już 1 maja, 2 i 3 flaga wisiała. Mamusia zawsze twierdziła, że 1 maja to może to jest święto państwowe, ale też jest Józefa Robotnika, więc się tą flagę zawieszało. Wszystkie dzieci oczywiście w tym uczestniczyły. Mamusia od samego rana śpiewała pieśni patriotyczne, a szczególnie Witaj Majowa Jutrzenko i te pieśni okolicznościowe śpiewała od rana. No i zawsze był niedzielny taki świąteczny obiad. No a później, no niestety mamusia też 3 maja odeszła do Pana. Dziękuję.
Dziękuję pani Mario. Poleskie Sokoły. Marsz, marsz, Polonia. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Mówimy dzisiaj o świętowaniu w rodzinie 3 maja. Przypominam, telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Nasi goście to państwo Anna i Piotr Boroniowie. Czy coś jeszcze państwo chcą nam powiedzieć w oczekiwaniu na kolejne telefony?
No, pragniemy zachęcić do zabrania głosu te osoby, które mają jakieś specyficzne swoje zwyczaje rodzinne. My tutaj strzelamy kolejnymi pomysłami. Może na przykład jest ktoś, u kogo ogląda się rodzinnie w tym dniu jakiś film. No, na przykład jest wspaniały film Nad Niemnem, chyba jedna z najlepszych ekranizacji powieści, jakie zrobiono, o bardzo dobrych puentach, w znakomitej obsadzie i na przykład myślę, że można by na ten dzień choćby i taki film polecić do obejrzenia rodzinnego, gdzie starsi odpowiednio by jeszcze to skomentowali młodzieży. Przy oglądaniu jakiegoś filmu można miło spędzić czas rodzinnie. Może też to być jakaś rodzinna tradycja właśnie w rodzaju wykonania czegoś. Bardzo nas ujęło to, co powiedziała pani o szyciu domowym flagi. Oczywiście my się zazwyczaj tłumaczymy tym, że w dzisiejszych czasach jest na wszystko mało czasu, że pędzimy, natomiast tym bardziej, jeżeli udałoby się coś zrobić w rodzinie i nie liczy się tylko sam efekt, to znaczy no, tak zwane umajenie, przyozdobienie jakimiś roślinkami, gałązkami płotu na 3 maja. Nie chodzi o sam efekt. Ten czas spędzony na przykład przez ojca z synem czy z córką przy tym majeniu płotu, to jest wartość sama w sobie. Do tego zachęcamy, żeby nie zrobić tego jak najszybciej, na odwal się, tylko żeby to właśnie ten czas był spędzony odpowiednio. I podsumowując, tu do tej pory dwie osoby podzieliły się doświadczeniem, jak ich matki śpiewały w domu. Z różnych źródeł możemy mieć przekonanie już, że wspomnienie śpiewającej w domu matki to jest jedno z najpiękniejszych wspomnień, jakie wynosimy z domu rodzinnego. Więc do naszych radiosłuchaczek apel, nie hamujcie takiego odruchu, żeby właśnie w takim dniu na przykład sobie zaśpiewać jakąś ładną piosenkę, a w ogóle śpiewanie w domu przez kogoś jest zazwyczaj potem bardzo, bardzo miło wspominane po latach przez ich dzieci, wnuki. Do tego zachęcamy.
Mówił pan o strojeniu płotu. Ja powiem, że jak mieszka się w bloku, w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, też można stroić drzwi wejściowe. Moi sąsiedzi na przykład pięknie odrzwia przystroili teraz w związku z Wielkanocą liśćmi palmowymi. Ale odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Halina z Zamościa.
Witamy,
ja chciałam wspomnieć swoje dzieciństwo, no i nie tylko. Na ulicy Listopadowej w Zamościu 42 do dzisiejszego dnia stoi kaplica i tam odbywały się majówki, majowe nabożeństwa. I to bardzo wspominam. Ona stoi, ta kaplica. Pan prezydent wnuk tej chwili ona jest odrestaurowana, a opiekuje się pani Helenka kaplicą. Jest piękna kaplica, piękna. I to wspominam. Nie były żadnych patriotycznych pieśni, jak ludzie mówią. Były pieśni majowe, gdzie my teraz w kościołach nawet nie śpiewamy, po górach, dolinach rozlega się głos, tylko jakieś takie współczesne, gdzie my w ogóle starsze osoby nie znamy. Naprawdę. I tęsknimy właśnie za tymi pieśniami majowymi. I tam ludzie przychodzili, tam odprawiał mszę świętą kardynał, święty nasz kardynał Wyszyński, jak był biskupem lubelskim. I tą kaplicę ludzie powinni naprawdę odwiedzać. Tam dużo łask, jest piękna, przepiękna, przepiękna Matka Boża, ołtarz. Jest i można odwiedzać, bo pani Helenka odwiedza i w tej chwili będą odbywały się nabożeństwa majowe. Od 1 maja. Nie przypominam sobie, żeby patriotyczne były pieśni śpiewane. A na, owszem, 3 maja tak, ale nie na 1 maja. Nie na 1 maja. Nas tylko zganiali, pracowników i młodzież, na plac defilat. A tak, nie, ja sobie nie przypominam tego, żebyśmy patriotyczne pieśni 1 maja śpiewali.
Było zakazane.
Tak, no ale tu pani wypowiadała się patriotyczne pieśni, nie wiem, no 3 tak.
Zależy
3.
w jakim czasie, nie za komuny. Może,
no nie za komuny, za komuny, a myśmy śpiewali, ponieważ ja miałam tatę, że któremu, bo miał krzyż Virtuti Militari, to się nie obawiał, że będzie aresztowany. Także kaplica do dzisiejszego dnia. I daj Boże, żeby ludzie nie zapominali od 1 maja do ostatniego o modlitwach i o pięknych, pięknych nabożeństwach majowych do Matki Bożej naszej, żebyśmy pielęgnowali. Nie tylko cały miesiąc maj, cały rok. Z Panem Bogiem i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Halino. Szczęść Boże.
Życzę spokoju i głębokiej wiary wszystkim. Oddanie się Matce Bożej. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Tak, nasi goście.
Ja osobiście nie słyszałem, żeby ktoś tu na antenie powiedział, że 1 maja śpiewało się pieśni patriotyczne. Nie, to...
Nie, nie.
Są flagi na 1 maja.
Aha, że flagi 1 maja. No ja też bym raczej może 2, ale w tej chwili zmieniła się atmosfera, to trzeba powiedzieć.
Tak.
1 maja zmieniła się zupełnie atmosfera. Na szczęście nie ma tych nacisków państwowych na świętowanie i to właśnie w tym duchu takim robotników czerwonych, prawda, z czerwonymi flagami, tylko faktycznie kładziemy w tej chwili większy nacisk na kult świętego Józefa. No i to chyba bardzo dobrze, bo pamiętajmy też o świętym Józefie w czasach kryzysu męskości, co by tu nie powiedzieć. Święty Józef powinien być bardzo wspominany i to piękne, jeżeli takie dwa święta obok siebie funkcjonują, 1 i 3 maja, świętego Józefa i Maryjne. No, ale ponieważ nasza audycja poświęcona jest temu wątkowi pamięci Konstytucji 3 maja, więc my przede wszystkim tutaj kładziemy nacisk nie przez jakieś lekceważenie kultu jakiegokolwiek, no ale audycja poświęcona jest Konstytucji, więc ją dzisiaj eksponujemy i zachęcamy do właśnie do przeróżnych, choćby i drobnych gestów, tak jak tutaj ktoś wspominał, że przy wycieczce do Krakowa po tym pochodzie jeszcze właśnie na przykład jakieś smakołyki, to mi się kojarzy, prawda, z tymi kremówkami papieskimi. No może rzeczywiście bardzo już strywializowane czy skomercjalizowane nawet zostało w tej chwili to stwierdzenie Ojca Świętego, to jego wspomnienie, ale pięknie dowodzi tego, jak właśnie jakieś ciastko takie miło się potem wspomina, więc jeżeli 3 maja wspomni się, że to było też jakieś ciastko w cukierni, na które poszło się z całą rodzinką, to zapewne pozostanie w sercach dzieci, które potem będą chciały przekazać to dobro również swoim dzieciom.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Monika.
Szczęść Boże, pani Moniko.
Ja żadnego takiego doświadczenia w domu rodzinnego nie mam, że nie wiem, śpiewaliśmy, wywieszaliśmy flagi. Natomiast ta audycja bardzo mnie zainspirowała, że tak naprawdę na każdym etapie swojego rodzicielstwa można taką tradycję zapoczątkować. Mając na przykład mniejsze dzieci, można wiadomo rozpocząć od modlitwy za ojczyznę, ale można na przykład zaproponować, żeby się ubrać na biało-czerwono, żeby z mniejszymi dziećmi namalować flagę. Ze starszymi można zacząć uczyć hymnu Polski. Właśnie też taką dekorację w domu zrobić, żeby był biały obrus, ale czerwone serwetki, właśnie kwiaty, tak jak było wspomniane, że mogą to być tulipany, mogą to być róże. Można do kościoła zanieść na przykład też kwiaty biało-czerwone, a potem na przykład pójść na lody waniliowo-truskawkowe, żeby właśnie też się to kojarzyło, ale myślę, że też w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, właśnie to mnie też tak zainspirowało, żeby zacząć tą tradycję właśnie od siebie, od swoich takich małych rodzin, żeby uświadamiać, jak ważne jest to, żeby był pokój, wolny kraj i w tych małych ludziach tą wartość ojczyzny zacząć pielęgnować.
Tak, dziękuję pani Moniko za pani głos. Czy jakiś komentarz będzie?
Tak, tak. Bardzo, proszę. Bardzo właśnie dziękujemy pani za podchwycenie tych pomysłów i nowe pomysły. No na przykład te lody, prawda? Biało-czerwone lody to jest kapitalny pomysł na przecież no taki bardzo prosty do zrealizowania, prawda? Kupujemy 2 gałki lodów, ale jedna jest biała, a druga jest czerwona. Świetny pomysł, naprawdę. I to w ten sposób te dni mogą kapitalnie upływać. Czy małemu dziecku wystarczy dać w tym dniu 2 kawałki kredy, jeden biały, a drugi czerwony i na przykład niech coś tam na chodniku pod blokiem pomaluje, co będzie ładnie widoczne potem przez okno, czy nawet jakiś konkurs dla dzieci sąsiadów z jakąś fajną nagrodą. Jeżeli coś się przyjmie, jeżeli coś stanie się tradycją, to może być naprawdę kapitalnie przejdzie do historii. My, proszę zobaczyć, my podziwiamy na przykład różne takie jakieś tam tradycje. Słyszymy, że Anglicy na przykład mają jakieś tam, nie wiem, miasto uniwersyteckie ma jakąś tradycję na przykład zawodów wioślarskich między 2 uniwersytetami, prawda? I to jest obudowane no, już przez wieki, że to się odbywa taka święta wojna między tymi zespołami. My w Polsce też mamy sporo pięknych tradycji, nie brak nam, ale szukajmy. A myśmy kiedyś tak, ktoś powiedział, no tradycja lajkonikowa też przecież została kiedyś przez kogoś wymyślona. Też kiedyś był pierwszy raz. Tradycje się tworzy. Jeżeli jest tego warta, to się przyjmie, to pozostanie i zachęcamy do tego. No, lody pozostaną mi w pamięci na pewno. To, co pani zaproponowała tutaj, to bardzo, bardzo fajne i poszukajmy jeszcze więcej takich. No, rzućmy pomysły teraz w naszej audycji, tak jak to się mówi, jakby rzucić na giełdę. I może ktoś po prostu zechce skorzystać. Rzucajcie Państwo pomysłami, żebyśmy mogli później, a nuż właśnie coś się przyjmie potem w Polsce i wtedy powiemy, po raz pierwszy ten pomysł padł na antenie Radia Maryja w audycji 26 kwietnia 2022 roku.
Poleskie Sokoły, Orzeł Biały.
Pozdrowia polskiej krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłe tkwi. Starbędzie kraj nasz stary, starbędzie miasta wrog, zwyciężę orzeł biały, zwyciężę polski lud. Starbędzie kraj.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:03. Podaję kilka informacji. Zapraszam na rekolekcje spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe, w weekend 6-8 maja. Są jeszcze wolne miejsca w Krzydlinie Małej. Ośrodek Legnicki je organizuje. Zgłoszenia przyjmują Państwo Czukiewscy. Telefon 695-144-854. Powtarzam, 695-144-854. Więcej można się informacji o tych rekolekcjach spotkania małżeńskie zdobyć w internecie na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Kolejna audycja 3 maja. Temat: wychowanie silną wiarą i tradycją, kochajmy naszą ojczyznę. Goście: dr Jan Maria Jackowski, historyk, senator, z żoną Agnieszką, filozofem, pedagogiem, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. 10 maja sztuka zachęcania. Iwona Niedbalska, doradca życia rodzinnego, lekarz-pediatra i ksiądz Tomasz Sydlat będą naszymi gośćmi. 17 maja, niedziela, osią chrześcijańskiego czasu. Ojciec doktor habilitowany Jan Strumiłowski, cysters, teolog. Tak serdecznie zapraszamy i odbieramy w takim razie kolejne telefony, jeżeli takowe są. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, telefonuję z południowej Opolszczyzny.
Witamy Panie Wiesławie.
Rzewnie się zrobiło, Poleskie Orły, tak? Zespół tak się nazywa. No właśnie z takim zaśpiewem kresowym i tak, ten akordeon taki pięknie dający melodię. No wspaniale. Zanim o piosenkach, bo chcę o tym powiedzieć troszkę więcej, to o flagach myślę. Ja tu mieszkam na granicy polsko-czeskiej, więc dla mnie świątecznie jest, powiem, codziennie, bo u mnie przez cały rok powiewa flaga biało-czerwona. Pięknie. Na domu, ale w tym czasie szczególnym, bo jesteśmy po oktawie Wielkiej Nocy, więc flaga i papieska, i flaga i flaga maryjna towarzyszą biało-czerwonym barwom u mnie, bo tak w parafii przy kościele jest i tutaj też w niektórych domostwach. A jutro, no dzisiaj Wojciecha mamy uroczystość, tak, świętego naszego patrona. Jutro z kolei rocznica kolejna kanonizacji Jana Pawła II, więc nie ma powodów, żeby te flagi zdejmować. A 1 maja, no przecież świętowaliśmy beatyfikację naszego rodaka, papieża Jana Pawła II w 11 roku, więc o tym też warto pamiętać. A potem już 1, 2, 3, 3 maja, więc znowu okazja do tego, by te flagi powiewały. I tutaj nie trzeba rozdzielać, myślę, tych świąt, zwłaszcza 3 maja. No jest przede wszystkim świętem maryjnym naszym, ale także Konstytucja 3 maja, więc piękna okazja do dołączenia tych wszystkich wątków i elementów. Także poprzez pieśni. Ja kiedyś jako nauczyciel polonista zadawałem moim uczniom takie domowe polecenie. Oczywiście łagodnie, żeby nie przymuszać nikogo do jakichś tam obecności na uroczystościach oficjalnych, ale tyle form jest różnych, że zachęcałem: oglądajcie telewizję wspólnie z rodzicami, napisz parę zdań, co tam na placu Piłsudskiego się zdarzyło, tak, albo jakiś film właśnie o takiej tematyce patriotycznej, czy jakiś koncert szczególny, jakoś może pieśń zapamiętałeś, chociaż fragment, chociaż jakiś cytat, czy może jak jechałeś na ten już taki właśnie osławiony weekend długi, no to może gdzieś wstąpiłeś z rodzicami, albo zachęć rodziców, żeby się zatrzymali się w jakimś kościele zabytkowym, choćby nawet w jakiejś wiosce, czy gdzieś po drodze, gdzie jedziecie na lody, jak tu Państwo wspominali i sugerowali. No właśnie, jest tyle różnych form, ale ja wychowałem się też w szkole podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki a potem uczyłem w szkole imienia Tadeusza Kościuszki i kiedy usłyszałem tutaj w interpretacji zespołu zwrotkę "Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami", dał nam przykład Bonaparte, tak śpiewali, to ja pamiętam wersję, że myśmy śpiewali w szkole i tak dzieci też uczyłem: dał nam przykład nasz Kościuszko, jak zwyciężać mamy, i ten Kościuszko też warto, żeby w tym czasie też zaistniał. A od 1 do 3, no jestem, mam szczęście być w bractwie świętego Józefa, tutaj na Opolszczyźnie jest to dosyć mocno rozwinięte w ostatnich latach, więc my się spotykamy w Jemielnicy, w takim pięknej miejscowości, gdzie jest kompleks taki pocysterski. Tam jest jarmark po prostu rodzinny, tak to się nazywa już od wielu lat, jarmark rodzinny. No i to jest miejsce, gdzie warto zajechać z rodziną, bo jest dużo atrakcji, ale także modlitewnych takich momentów do wspólnego przeżywania. I tak samo jest w rodzinach. Można śpiewać przecież Bogu Rodzicy się wreszcie nauczyć rodzinnie śpiewać, żeby dzieci to chciały śpiewać, bo może nie wszyscy słuchają Radia Maryja od początku do końca dnia i tej Bogu Rodzicy może nie wysłuchują, choć codziennie jest okazja, zwłaszcza przy Apelu Jasnogórskim, ale to jest ten moment, kiedy warto o Matce Bożej, to jest dawna Polski, tyś królową, to o co pani zabiegała, mówiąc o tym, żeby pieśni maryjne właśnie w maju szczególnie śpiewać, ale przecież i czerwone maki na Monte Cassino, bo to maj w końcu i papieskie rocznice, więc pieśni papieskie, ale absolutnie Mazurek 3 maja koniecznie, ale jeszcze przy okazji Kościuszki, no tak, i wrócić do pieśni konfederatów barskich i może Polonez Kościuszki, czy tam śpiew Włościan Krakowskich, przecież znamy Dalej Chłopcy, Dalej Żywo, czy na przykład, nie wiem, Bartoszu, Oj nie trać Pana nadziei, jest tyle pięknych pieśni i te, które już słyszeliśmy, Marsz Polonia, ale także właśnie Jak długo w sercach naszych, czy Płynie Wisła płynie, no tych tytułów jest mnóstwo, ale też zachęcałbym, żeby wracać do tamtego czasu konstytucyjnego sprzed wieków i na przykład Święta Miłości Kochanej Ojczyzny, ten hymn Szkoły Rycerskiej powołanej przez króla Poniatowskiego do życia, no też i ten wiersz Ignacego Krasickiego, ale także jest piękna wersja Władysława Bełzy, którą my harcerze, bo jeszcze harcerzem też jestem, więc też propagujemy, żeby śpiewać to Święta Miłości Kochanej Ojczyzny. Oto w tą służbę wchodzi chłopiec nasz. Od lat najmłodszych do późnej siwizny pragnię przy tobie czujno trzymać straż. Równajmy krok. Przepraszam, że tak długo mówię, już będę kończył, bo nasuwa się tyle różnych pomysłów. No, my harcerze też mamy tę łatwość, bo możemy w tym dniu się spotykać i gry organizujemy miejskie, czy nawet w lesie, a potem kończymy dzień ogniskiem czy wieczornictwo, więc to jest oczywiście łatwiejsze, a w rodzinach no, różnie można świętować, ale warto się włączać w to, co Kościół nam proponuje, tak, jakaś msza właśnie uroczysta, suma w intencji ojczyzny u nas w naszym miasteczku powiatowym zawsze jest, tak, i jest potem apel przy pomniku czynu zbrojnego, więc oczywiście jest to miłe, jak rodziny przychodzą, a nie jak dzieci czy uczniowie na siłę są, jak w poprzednich latach czasami bywało, ściągani tam. I to też jest takim wyrazem naszego patriotyzmu, mówiąc górnolotnie, ale jednak, jeżeli tato, mama poczuwa się do tego, żeby po mszy zatrzymać się przy pomniku, posłuchać Roty czy Mazurka Dąbrowskiego i właśnie w godności uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny złożeniem kwiatów, czy nawet zapaleniem zwykłego znicza, można podejść z dziećmi po już oficjalnych tam jakichś ceremoniach i właśnie też zapalić znicz w takim miejscu. Dziękuję i przepraszam, że za długo wypowiedź moją, ale chciałem się podzielić swoim doświadczeniem w sprawach, myślę, tak istotnych, ważnych dla nas wszystkich.
Dziękuję, panie Wiesławie. Nasi goście?
Bardzo, bardzo dziękujemy za wypowiedź, która nie była dla nas za długa, bo słuchaliśmy z zainteresowaniem. Tak. To był cały wachlarz pomysłów. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Zapewne słuchacze też będą mieli okazję skorzystać choćby z jednego z całej garści pomysłów. No właśnie, tu o harcerzach mówimy. Tu inwencja jakiegoś jednego dobrego organizatora może wiele zdziałać w gronie kilkunastoosobowym, no takie ognisko, wspaniała rzecz. Mówi się czasem, że grillowanie w tym dniu to jakaś profanacja. Wydaje mi się, że nie. Jeżeli w odpowiednim nastroju to zostanie zrobione, nie krytykujmy, proszę Państwa, samego faktu, że ktoś na przykład zaprosi na grilla rodzinę czy jakichś przyjaciół w tym dniu. Nie liczy się, nie kładziemy nacisku na to, że to jest grill, tylko w jakiej atmosferze to spotkanie się odbędzie. To może być bardzo, bardzo wartościowe przy okazji, no i z jakimś tam dobrym jedzeniem, a ludzie są żądni teraz na wiosnę wreszcie spędzić czas również na wolnym powietrzu, także to może być całkiem dobre. Pański dom jawi się jako taki bastion polskości tam nad granicą i na Opolszczyźnie, także gratulujemy, trzymamy kciuki. Jeżeli mowa o piosenkach, pan tutaj przedstawił ich kilkanaście, to no oczywiście, jeżeli jest rodzina muzykująca, to z całą pewnością warto, żeby skorzystać z tego. Jeżeli dziecko uczy się coś grać na jakimś instrumencie, to jeżeli by specjalnie na tę okazję 3 maja, choćby tylko dla swoich rodziców, ale z życzliwością, z aprobatą wykonało, specjalnie coś przygotowało na ten dzień. Proszę zauważyć, same przygotowania do świąt, my to przeżywamy najmocniej przed wielkimi świętami Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, a jeżeli również przed 3 maja zdobędziemy się właśnie na jakieś przygotowania, a jakieś dziecko na przykład będzie przez kilka dni przygotowywać wykonanie jakiegoś utworu na przykład na pianinie czy choćby keyboardzie czy na gitarze, to również zapadnie mu to w pamięć, jeżeli to jeszcze zostanie dobrze przyjęte i nagrodzone brawami albo właśnie jakąś nagrodą. Czemu 3 maja nie mielibyśmy sobie robić na przykład jakichś małych prezentów? Może taka tradycja zrodzi się w Polsce, że z okazji 3 maja na przykład obdarowujemy się jakimiś fajnymi książkami o dobrej treści, takiej patriotycznej. Może, no, zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami jeszcze różnymi innymi pomysłami. Prosimy.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za tą wspaniałą audycję, za to poruszenie tego 3 maja, bo zaczynamy o maju. Maj z reguły poświęcony jest matce. A ja chciałabym wszystkich zaprosić na konferencję, która odbędzie się 30 kwietnia w Toruniu, właśnie w Toruniu, w parafii świętego Antoniego, w którym to kościele są od 16 lat relikwie świętej żony, matki i lekarza. Specjalnością tej konferencji 30 kwietnia będzie to, że Poczta Polska wydała przepiękny znaczek poświęcony świętej Giannie Beretcie Moli, ponieważ 28 kwietnia przypada jej 60. rocznica śmierci, a 4 października przypada stulecie jej urodzin. Także te dwie daty wiążą się z uroczystościami poświęcone świętej żonie, matce i lekarzowi. Zapraszam wszystkich, którzy kochają świętą Giannę Beretę Mola, którzy mieszkają w pobliżu Torunia, a może i mieszkają troszkę dalej, a chcieliby usłyszeć przepięknych referatów pani profesor Doroty Bieli, macierzyństwo darem i zadaniem, pana docenta Czachorowskiego, który z kolei będzie mówił na temat pomiędzy heroizmem a wielkością człowieka. A pan profesor Rozynkowski będzie mówił o matce naszego nowego błogosławionego, czyli księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na zakończenie będzie moja droga do prawdy, czyli panie redaktorze, panie Leszku, również pan jest tutaj bardzo ważną osobą wraz z księdzem Wojciechem Miszewskim. Będziecie przedstawiać drogę do Magenty i Mezero. Magenta to miasto, w którym święta Gianna urodziła się 100 lat temu. A więc zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, by uczcić tę piękną matkę, matkę, która została podarowana nam wszystkim na całym świecie przez Jana Pawła II, gdyż była ostatnią świętą, którą wyniósł na ołtarze. Po niej już nikogo nie beatyfikował ani nie kanonizował. Szczęść Boże i jeszcze raz zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jacek z Krakowa.
Szczęść Boże, panie Jacku.
Chciałem przytoczyć opowieść znanego panu Piotrowi, kapitana Wacława Szaconia, pseudonim Czarny, obecnego honorowego prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Krakowie. Właśnie w 1942 roku, kiedy ukończył 16 lat i zapragnął przyłączyć się do organizacji antyniemieckiej, dostał polecenie rozwieszenia chorągiewek biało-czerwonych po miejscowości. Więc przygotował się wcześniej, że zrobił kilkadziesiąt patyczków, chorągiewek i w dniu z 2 na 3 maja rozwiesił po słupach, drzewach, budynkach państwowych, nie cywilnych ze względu, że obawiali się o odwet niemiecki, i w związku z wykonaniem doskonałym tego zadania został przyjęty 4 maja 1942 roku do Narodowej Organizacji Wojskowej i później działał jeszcze w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Jest wielkim bohaterem narodowym naszym i można powiedzieć, że do tej pory niezmiennie chwali się właśnie tym czynem, który pozwolił mu na przystąpienie do organizacji zbrojnej antyniemieckiej. Później działał jako w organizacjach antykomunistycznych. Został skazany na 4-krotną karę śmierci. Żyje do tej pory. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jacku. Nasi goście.
No, panie Jacku, przyznam, zawstydził mnie pan. Znamy doskonale państwa szaconiów, odwiedzamy ich. Dodam, że małżonka pana Wacława to jest również wielka bohaterka, bo przecież sądzona była i skazana w procesie Kurii Krakowskiej jako patriotka, a ponieważ krewna biskupa Rosponda, więc no, tutaj też złość oprawców za to była przeciwko niej, chociaż też spotkała się i z takimi później strażnikami, którzy jakiś respekt czuli wobec tego, że krewna tak wielkiego człowieka. Świetnie, że pan przypomniał pana Wacława i rzeczywiście pamiętam, jak to opowiadał nam, jak odwiedzaliśmy go. My mieszkamy niedaleko pana Wacława Szaconia. To naprawdę, to są wspaniali ludzie i właśnie proszę zauważyć, to, co on zrobił jeszcze jako taki małoletni, to było pewne przełamanie strachu. To legło u podstaw późniejszych jego dokonań, różnych wielkich dokonań, ale to pierwsze to było to oflagowanie wioski. Na Lubelszczyźnie to się działo, a to, o czym pan wspomniał, może jeszcze uzupełnię, 4 maja, gdy był przyjmowany do struktur podziemia, to przysięgę złożył przed Józefem Franczakiem, tym naszym ostatnim niezłomnym, który zginął w 1963 roku jako ostatni jeszcze walczący z bronią w ręku, no, pseudonim, właśnie, różnie mówią Lalek, a pan Wacław Szacoń podkreśla, że powinno się go nazywać tak, jak mówiło się w jego czasach, mówili przyjaciele do niego Laluś. Także również i te poprawki z historii jemu zawdzięczamy. I rzeczywiście dziękujemy, panie Jacku. Wspomniał pan o kapitalnej rzeczy, o której tutaj należało powiedzieć. I bardzo, bardzo dziękujemy, że pan to dodał.
Dziękuję. I jeszcze ostatni króciuteńki telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam powiedzieć, przepraszam, to zachrypnięta jestem, ale może będę zrozumiana. Ja się urodziłam we Lwowie i mieszkałam do czasu, kiedy nas nie deportowali na zachód. Także w tej chwili jestem w Wrocławianku, a urodzimy się w Lwowie. I rodzina moja miała tradycję taką, że wciąż były pieśni śpiewane i operowe i różne. Ciocia moja miała piękny głos, także miała się własnoręcznie opracowany śpiewnik.
No.
I to dawniej uczyli pisem kaligraficznym. Także w tym śpiewniku były najrozmaitsze pieśni i przy każdych okazjach, wieczorach, kiedy były wolne wieczory, to w ogrodzie, w sadzie była ławeczka i kuzyni śpiewali, grali na mandolinie, na gitarze. Ciocia miała piękny głos, także odchodziły pieśni przy każdej okazji.
Tak.
Także każde święta, jakie były, to były śpiewane pieśni religijne. Nie było takiego, tak, spotkania, żeby nie były śpiewy.
Tak jest. Dziękujemy pani bardzo za to świadectwo związane ze śpiewem, bo właśnie jest pięknie, jeżeli uroczystość możemy ubogacić nie tylko słowami, ale również śpiewem. Ja chciałem jeszcze tutaj przeczytać z Facebooka wypowiedź pani Marii. 3 maja to bardzo ważny dzień w historii Polski. Obchodzona jest tu uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń w naszej historii. Obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, ślubów króla Jana Kazimierza, powierzenia królestwa opiece Matki Bożej oraz do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą. W 1717 dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. Wezwanie Królowo Polski zostało na stałe wpisane do Litanii Loretańskiej w 1908 roku. 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze odbyły się centralne uroczystości milenijne Chrztu Polski. Wtedy dokonano akt zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego jej opiece. Ja świętuję 3 maja, pisze pani Maria, uczestnicząc we mszy świętej i nabożeństwie majowym. Uważam, że warto powierzyć naszej najlepszej mamie, Marii, całe swoje życie i uczcić ten szczególny dzień. Dziękuję za audycję, serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dziękuję państwu za wszystkie telefony, za piękne świadectwa. No jeszcze 3 minutki dla naszych gości. Prosimy bardzo. Dziękuję bardzo państwu za tę audycję.
No i my bardzo dziękujemy panu redaktorowi za zaproszenie nas do tego grona słuchaczy na antenę Radia Maryja, które bardzo cenimy, naprawdę bardzo cenimy w tych czasach, kiedy mówi się o takim upadku mediów, to rzeczywiście tu czujemy się w gronie ludzi szczerych i życzliwych i tu panuje dobra atmosfera i tu jest ta dobra informacja. To doceniamy i przyznam, że mając też porównanie z różnymi mediami i jakieś doświadczenie w tej przestrzeni medialnej, mogę to wyrazić z pełnym przekonaniem. Dziękujemy, że występujemy w tak wspaniałym gronie i my oczywiście będziemy słuchać tych audycji, bo to, co pan redaktor tutaj przypomniał, jakie będą kolejne. Byliśmy w Niedzielę Palmową, w te dni, na tydzień przed Triduum, właśnie na rekolekcjach ojca Strumiłowskiego, także zapewne i tutaj też skorzystamy z możliwości wysłuchania go na antenie tutaj, ale i też wcześniejszych oczywiście posłuchamy senatora Jackowskiego, do którego żywimy wiele uznania i szacunku. To są naprawdę dobrzy goście i to dla nas zaszczyt, że występujemy w takim towarzystwie. Dziękujemy wreszcie słuchaczom, którzy podzielili się z nami informacjami. Może inni też chcieli, nie dodzwonili się, ale ci, od których usłyszeliśmy propozycje, weźmy proszę państwa pod uwagę. Może uda się coś u nas jeszcze w domu zaszczepić z takich jakichś drobnych gestów, które zostaną. Na koniec jeszcze tylko przytoczę jedno takie wspomnienie. Byłem kiedyś na Białorusi jako senator i miałem okazję spotkać wówczas już w bardzo podeszłym wieku osobę, która przez 80 lat opiekowała się mogiłą naszych bohaterów z roku 1920 roku. Tam było 4, może 5 ułanów naszych pochowanych w wojnie przeciw bolszewikom. I stąd też i na koniec jeszcze może taki pomysł, a może należałoby i w tym dniu wspomnieć też o tych, którzy życie stracili dla ojczyzny, więc 3 maja potraktujmy też jako okazję do tego. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Z Panem Bogiem.
My też dziękujemy państwu, nasi goście, historycy, państwo Anna i Piotr Boroniowie. Serdeczny Bóg zapłać. Dziękuję również za wszystkie telefony panu Przemysłowowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.